Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Po kilku ponownie odcinkach solowych, czas na odcinek z gościem. I uwaga, troszkę nam się zmieniła formuła, ponieważ ostatnie odcinki z gościem to były przede wszystkim odcinki, których gośćmi byli albo klienci mojej agencji DigiDoc, albo pracownicy, współpracownicy, którzy wspólnie ze mną, tudzież w miejsce mnie, prowadzą u nas w firmie kampanię. Albo jedni i drudzy, a dzisiaj mamy gościa z totalnie innej kategorii, o którym zaraz powiem coś więcej, ale dlaczego on akurat się tutaj pojawi, to muszę powiedzieć, podzielić się pewną osobistą historią. Jest takie powiedzenie w świecie biznesu, to chyba Petera Druckera z jakiejś książki, który powiedział, że to scale, do things that don't scale. I ja to strasznie lubię. Jest jeden z moich maksym biznesowych, że wszyscy się skupiają na optymalizacji procesów, coraz lepszej pracy i tak dalej, i szukają rzeczy, co mogą zrobić dobrze, i to, co im przyniesie najszybszy i najbardziej wartościowy zwrot. A ja zauważyłem, że bardzo często tak zwany zwrot z inwestycji, czy to będą inwestycja w relacje, czy rzeczy biznesowe, przynoszą mi rzeczy, po których totalnie bym się tego nie spodziewał. Czyli na przykład kiedyś byłem na konferencji dla blogerów o Twitterze. I to byłoby ostatnie miejsce, po którym spodziewałbym się, że po wystąpieniu tam zdobędę jakiegoś klienta. A na samym początku działania agencji mojej DigiDoc właśnie tak udało mi się pozyskać jednego z ciekawszych klientów, z którym wtedy pracowaliśmy, z segmentu korporacyjnego. Nazwy nie mogę wymienić. I czemu o tym mówię? Ponieważ kiedy kilka lat temu dostałem maila z zaproszeniem do wystąpienia na konferencji Mobile Trends, w czasach, w których jeszcze byłem nieco bliżej świata IT, startupów technologicznego. Ale generalnie nigdy nie czułem, żeby jednak akurat aplikacje mobilne to były jakiś mój świat. To trochę się wahałem, czy powinienem to zaproszenie przyjąć, czy w ogóle warto się w takich miejscach pojawić. Przecież to ja jestem od tych Facebooków i innych rzeczy. Ale mówię, zróbmy to. Być może uda mi się tam coś ciekawego powiedzieć. Z niekłamaną radością muszę powiedzieć, że wówczas udało mi się zająć pierwsze miejsce wśród głosowania publiczności na wszystkich prelegentów, więc moje ego zostało nakarmione. Ale co najważniejsze, poznałem dzięki temu Roberta Rachwała. I Robert Rachwał to jest właśnie gość dzisiejszego podcastu i będziemy mówili między innymi właśnie o jego licznych inicjatywach, którymi Mobile Trends jest również jedną z części, ale poza tym, i tutaj cała historia się zamyka, po latach mamy wspólną spółkę i dwa produkty, które rozwijamy, które Robert zaczął bądź współzaczynał, a do których ja dołączyłem po czasie. I są to oba te produkty z bardzo bliskiego mi sektora, bo z sektora edukacji. A ja bardzo lubię mówić o sobie nie, że jestem konsultantem czy szkoleniowcem, tylko edukatorem, tylko w kontekście biznesowym. Więc to, w jaki sposób ta edukacja działa, szczególnie ta biznesowa i szczególnie ta online, jest mi bardzo blisko. Więc już po czołówce moja rozmowa z Robertem Rachwałem. Zaczynajmy. Cześć Robert.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, witam Państwa.
Witam Cię w moim podcaście i na sam początek chciałbym, żebyś powiedział troszkę więcej wszystkim naszym tutaj słuchaczom o licznych inicjatywach, w których jesteś, bo jesteś chyba jednym z bardziej zajętych ludzi, których znam. Zawsze jest mi tak smutno, jak wysyłam ci maila o 11 w nocy i mi odpisujesz, choć nie wiem, czy chciałbyś, żeby takie fakty wypłynęły po kilku minutach, więc mówię, kurczę, Robert pracuje. Jesteś moim wiecznym wyrzutem sumienia. W sensie chciałbym być tak produktywny jak Robert, który zawsze działa szybko, odpowiada i tak dalej. Ale to przez to, w jak wielu miejscach i biznesach i inicjatywach jesteś, więc powiedz proszę, co to są za inicjatywy?
Tak, to prawda. Bardzo dziękuję Ci na wstępie za zaproszenie do tego podcastu. Bardzo się cieszę, że mam możliwość tutaj z Tobą porozmawiać i z Twoimi słuchaczami. Faktycznie to prawda, że czasami zdarza się, że odpisuję o 11 na maile, ale odpisywanie na Twoje maile o tej godzinie i możliwość pisania do Ciebie odnośnie naszych biznesowych spraw to czysta przyjemność. Także tutaj nie ma żadnych obaw, że jestem przepracowany, choć pracuję dużo nad kilkoma projektami. Jednym, o których już wspomniałeś, to jest Mobile Trends, to jest konferencja Mobile Trends, na której mam nadzieję, że będziesz 17-18 marca. Znaczy, możemy powiedzieć, że tak, będziesz.
Będę i zapraszam.
To jest jeden z projektów, który już od ponad 11 lat rozwijam i w chwili obecnej to jest jedna z największych w Polsce konferencji poświęcona marketingowi mobilnemu, aplikacjom mobilnym i produktom cyfrowym. I już właśnie będzie 11. edycja w marcu w Krakowie. Obok samej konferencji jest również gala rozdania nagród Mobile Trends Awards. Są to nagrody przyznawane po pierwszym dniu konferencji, gdzie wyróżniamy najlepsze aplikacje w Polsce. One są oceniane i bardzo dogłębnie analizowane przez szeroką kapitułę konkursową i właśnie rozdanie tych statuetek odbywa się podczas tej gali, która odbędzie się po pierwszym dniu konferencji.
Czy Mobile Trends było twoją pierwszą inicjatywą, tego biznesową w ogóle, czy zaczęło się od czegoś innego?
Zaczęło się od czegoś zupełnie innego, ale do tego zaraz dojdę. Bo jeszcze przy Mobile Trendsie, przy marce Mobile Trends, poza konferencją, nagrodami, również mamy serwis internetowy mobiletrends.pl, gdzie piszemy o najnowszych technologiach, o cyfryzacji. Bardzo szerokie artykuły dla biznesu, jak i dla Kowalskiego, dotyczące właśnie różnego rodzaju tematyki związanej z aplikacjami, z produktami cyfrowymi czy z marketingiem. I ostatnia rzecz związana z marką Mobile Trends, nowość, podcast, inspirując się tutaj, Arturze, między innymi tobą. Również od niedawna mam okazję rozmawiać z osobistościami ze świata IT i mobile. Także to są takie cztery wewnętrzne projekty w marce Mobile Trends.
A skąd w ogóle pomysł na Mobile Trends? To jest ciekawe. Nie wiem, czy kiedyś gdzieś powiedziałeś o tym.
Chyba może w jakimś jednym z artykułów, wywiadów było o tym wzmianka. I tutaj właśnie bym chciał przejść do moich początków działania na rynku IT i mobile. Chyba prawie 12 lat temu założyłem firmę Clickmaster Polska, która to na początku miała specjalizować się właśnie w tworzeniu stron internetowych dostosowanych na urządzenia mobilne, na te smartfony. Co prawda jeszcze wtedy takich smartfonów, jakie znamy z dzisiaj, nie było, bo to były takie pierwsze smartfony z kolorowymi wyświetlaczami i wtedy myśleliśmy właśnie, pierwsze iPhony wtedy wchodziły na rynek polski, zagraniczny, no to jeszcze nie był ten rok mobile, sobie powiedzmy, 12 lat temu. I moja firma właśnie miała specjalizować się w takich prostych stronach dedykowanych na smartfony. Ale żeby to robić, trzeba było skądś też również czerpać wiedzę. No i odkryliśmy w naszej firmie, że nie ma czegoś takiego, takiej konferencji, wydarzenia, które by mogło opowiadać, które by przekazywało informacje, najnowsze trendy właśnie z sektora mobilnych technologii, mobilnych aplikacji i mobilnych stron. Co prawda moja firma Clickmaster poszła w zupełnie inną stronę i później zaczęliśmy specjalizować się w aplikacjach webowych opartych o framework Laravel, natomiast idea stworzenia konferencji pozostała i bardzo lubimy to robić i lubiliśmy to organizować, dlatego mimo faktu, że jakby Clickmaster już tych stron mobilnych stricte nie wykonywał, to nadal kontynuowaliśmy organizację konferencji Mobile Trends, co przerodziło się w bardzo ciekawe doświadczenie, co dało mi bardzo dużo wiedzy i właśnie doświadczeń.
Okej, i teraz cztery projekty w ramach Mobile Trendsa, ten projekt Clickmaster Polska, a myśmy nawet nie skończyli wymieniać, więc mów, co jest dalej.
Nowszy projekt, bo nie aż tak długi, około 5-letni projekt, to jest serwis MyVOD, który znasz i który obecnie wszedł do spółki Escola LMS, w której jesteśmy wraz z Krzysztofem Wojewodzicem udziałowcami, czyli ja, Artur i Krzysztof Wojewodzic z Escoli. MyVOD powstało, tak jak wspomniałem, około 5 lat temu jako idea stworzenia narzędzia dla wszystkich osób, które chciałyby mieć swoje kursy wideo w internecie. E-learning online'owy nie był jeszcze aż tak popularny. No i tu przejdę do historii jakby powstania tego serwisu, bo jeden z moich znajomych przyszedł do mnie i powiedział: mam firmę szkoleniową i chciałbym te szkolenia przenieść do internetu. Mamy świetne nagrania i chcielibyśmy te nagrania sprzedawać. I nie ma platformy, która byłaby dla mnie idealna. Ja powiedziałem: okej, stworzymy taką platformę. Akurat mieliśmy wtedy możliwości i w ten sposób właśnie powstał serwis MyVOD, który pozwala na stworzenie swojej własnej strony do sprzedaży kursów i szkoleń online.
Okej, okay, czyli to się narodziło z czystej obserwacji rynkowej, a w zasadzie z faktu, że przyszedł do ciebie kolega. No to uprzedziłeś troszkę moje pytanie, czym jest MyVOD, skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć akurat MyVOD? Czy też były jeszcze jakieś inne inspiracje do powstania akurat tego produktu?
Oczywiście zweryfikowaliśmy troszeczkę rynek i sprawdziliśmy, czy faktycznie takie narzędzie będzie miało rację bytu. Ja wtedy nie znałem jeszcze tego rynku kursów online, więc było to dla mnie trudne, ale dzięki znajomości właśnie z tymi przyjaciółmi, pozdrawiam Tomka i Marcina, którzy jakby przyszli ze swoim pomysłem, dowiedziałem się, że jest szansa na to, że ten produkt faktycznie może być ciekawy, interesujący na rynku, że być może są podobne rozwiązania, ale troszeczkę inspirując się tutaj Michałem Sadowskim, który stworzył Brand24, rozwiązanie, które istnieje, takie rozwiązania już istniały wcześniej na rynku, a mimo to odniósł ogromny sukces, stwierdziliśmy, że tak, my będziemy w stanie się czymś wyróżnić i pokazać, że nawet jeśli ktoś, nawet jeśli takie inne serwisy obecnie funkcjonują w internecie, to jest również miejsce na tym rynku dla naszego rozwiązania.
To bardzo ładnie podprowadziłeś mi piłeczkę pod inne pytanie, które w takich chwilach zadaję. To jest bardzo ciężkie pytanie. Nastaw się odpowiednio psychicznie, że będzie ciężkie. I nie zdziw się, jak będzie ciężko odpowiedzieć. Wszystkim jest ciężko. Na każdego warsztata je również zadaję. Uwaga, a pytanie brzmi, w czym w tym wypadku MyVOD jest inne bądź lepsze od innych konkurencyjnych rozwiązań?
Tak, to jest bardzo ciężkie pytanie i bardzo trudno odpowiadać publicznie na to pytanie, ale my nie ukrywamy, że mamy kilka atutów. Jednym z nich jest brak pobierania prowizji od sprzedaży. Czyli rejestrując się u nas w serwisie, my pobieramy tylko i wyłącznie abonament miesięczny, zależny od ilości kursów, które dany użytkownik ma na platformie. Natomiast nie pobieramy żadnej prowizji od sprzedaży. Drugim aspektem, na który zwracamy uwagę, jest nasze wsparcie techniczne i pomoc kursantom. Naszym klientom. Są to ludzie bardzo często młodzi, którzy dopiero rozpoczynają w świecie kursów online i wiemy, że oni potrzebują zarówno pomocy technicznej w zbudowaniu platformy, mimo że jest to rozwiązanie samoobsługowe i właściwie każdy jest w stanie wyklikać sam swoją platformę bez naszej pomocy i bez naszego udziału, to wiemy, że są aspekty i elementy, w których my możemy pomóc i w których ludzie mogą czuć się zagubieni. My jesteśmy do dyspozycji zarówno pod telefonem, pod mailem, czy na facebookowym messengerze. Myślę, że to są takie dwa aspekty, które wyróżniają MyVOD i też z takimi założeniami budowaliśmy to rozwiązanie. Trzecim aspektem tutaj, porównując nasz serwis do platformy Udemy, która jakby wiele osób zaczyna tam swoją karierę z kursami online, jest fakt, że u nas od początku buduje się swoją własną markę i wizerunek. Nie ma obok naszego kursów konkurencji czy innych podobnie tematycznych kursów. Również 100% zysku z kursu, tyle ile nasz klient sobie wypracuje, trafia do niego. W przypadku współpracy na przykład z Udemy czy z innego tego rodzaju serwisami jest często tak, że co prawda marketing jest prostszy, bo za marketingiem stoi duża firma, natomiast musimy się podzielić zyskami i to bardzo często ta prowizja dla takiego serwisu jest bardzo, bardzo duża. U nas 100% idzie dla klienta i na dodatek buduje on swój wizerunek i swoją markę.
Na pewno się przychylę, że ten wątek obsługi klienta, który przez wielu może być bagatelizowany, jest zdecydowanie kluczowy. Ja sam, no, korzystając z całego groma narzędzi online, marketingowych i nie tylko, nieraz odbijam się o sytuację, w której coś, co wykorzystuję na co dzień, co bardzo dobrze działa, w końcu przestaje dobrze działać, chociażby na chwilę, mam jakiś problem i przychodzi ten drugi moment prawdy po zakupie, gdzie okazuje się, że próba kontaktu z supportem jest tylko w określonych godzinach, mailem albo jakimś dziwnym komunikatorem i nic nie idzie załatwić. No tutaj faktycznie mogę chwycić za telefon, po prostu zadzwonić nawet bezpośrednio do ciebie albo do ekipy i coś i coś załatwić.
Zgadza się, możesz zadzwonić do naszej ekipy, która jest w ciągu tygodnia dostępna, natomiast zdarza mi się również osobiście odbierać telefony w weekendy i kiedy ktoś czasami zadzwoni w sobotę, to również jeśli mam tylko taką możliwość, czy napiszę do nas na czacie na Facebooku, staramy się, czy to ja, czy ktokolwiek z ekipy, kto jest dostępny i taką ma możliwość, odpisywać i wspierać, więc myślę, że to nie jest taki marketingowy, w cudzysłowie bullshit, że to wsparcie klienta jest u nas naprawdę na najwyższym poziomie.
To chyba też coś, co bardzo mocno Michał Sadowski promuje, wypromował, prawda? Bo on też potrafił sam na czacie rozmawiać w dziwnych porach z klientami Brand24, także jeżeli Brand jeszcze nie monitoruje podcastów, a może już monitoruje, to może Michał tutaj przyjdzie, udostępni, bo słyszy, że go obmawiamy, ale w dobrym kontekście. I zadam Ci wobec tego pytanie, które zauważyłem, że w swoim podcaście Michał też często zadaje, więc cofnijmy się do tych początków rozwoju MyVLD. Masz tę firmę szkoleniową, która zdecydowała się, że u Was będzie, z Wami będzie być może pierwszym tym klientem, więc ten pierwszy już jest. Wobec tego, jak pozyskaliście jako MyVLD pierwszych klientów po tym, jak produkt zaczął się rozwijać, budować czy już istnieć?
To jest ciężkie pytanie, bo wiadomo, że z pierwszymi klientami nie było zbyt łatwo. Natomiast tutaj właśnie wspierali nas ci znajomi z firmy szkoleniowej, którzy mieli możliwość zaprezentowania naszego produktu swoim innym znajomym i innym firmom szkoleniowym. No i troszeczkę chcę to powiedzieć, że to była taka kula śnieżna i jedna osoba przekazywała drugiej osobie, taka poczta pantoflowa, informację o MyVLD i dzięki temu zdobyliśmy pierwszych klientów. Dzięki temu również mieliśmy możliwość weryfikacji naszego narzędzia. Później, oczywiście Arturze, tutaj się uśmiecham do Ciebie, niezastąpiony marketing i reklama, czyli Google Ads, Facebook Ads, wtedy to jeszcze się nazywało inaczej, Google AdWords. Tak, również własnymi siłami rozpoczęliśmy w bardzo szybkim czasie promocję naszego narzędzia, co też nam dało pozytywne efekty w postaci kolejnych klientów. No, wiadomo, wiemy, co później się stało. Była pandemia, która oczywiście była bardzo dużym motorem do rozwoju branży kursów online'owych i szkoleń i ogólnie obecności biznesu w internecie, co dało nam jeszcze większy power do działania i tak działamy do dziś.
Okej, i to pamiętam, że kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o MyVLD wiele, wiele miesięcy temu, to szczególnie zaskoczyło mnie, jak powiedziałeś mi, że pewną specyfiką tej platformy jest to, że ona nie zrzesza wyłącznie ludzi tworzących kursy, bo mam wrażenie, że kiedy są konkurencyjne rozwiązania, to ich głównym korem są właśnie osoby zarabiające generalnie na dzieleniu się wiedzą, ale bardziej taką biznesową, marketingową, psychologiczną, coś, co jest typowym skojarzeniem z hasłem kurs online. A kiedy ty odsłoniłeś przede mną wnętrze MyVLD, pokazałeś mi, że macie tam teatry, taniec i tym im podobne rzeczy. Więc na pewno jest wiele osób, które jak słyszy, aha, platforma do kursów online czy tym podobne, to nawet nie pomyśli, że jest w stanie zacząć monetyzować wiedzę, czy w ogóle dzielić się jakimiś materiałami, będąc w zupełnie innych kategoriach, nie kojarzących się z żadną taką sprzedażą czy promocją kursów per se. Czy powiesz nam coś więcej właśnie o tym, kto jest na MyVLD, jakie najciekawsze kursy czy platformy, czy twórców możesz wyróżnić?
Tak, to prawda. Powiem szczerze, że trochę nas też to zdziwiło, ale zaskoczyło, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I to jest fascynujące, że stworzyliśmy narzędzie, które pozwala sprzedawać ogólnie jakiekolwiek materiały wideo. Mam tutaj na myśli na przykład teatry, które po prostu mają profesjonalne nagrania ze swoich sztuk, ze swoich wystąpień i udostępniają je odpłatnie właśnie na zbudowanej w oparciu o MyVLD platformie. Mamy muzea, które oferują wirtualne zwiedzanie. Nie jest to takie profesjonalne, wirtualne zwiedzanie jak w przypadku na przykład Google, co oferuje możliwość sobie przybliżania obrazów. Natomiast jest to po prostu nagrany film z przewodnikiem, na którym jest zaprezentowane są dzieła danego muzeum wraz z jego opisem i również takie elementy są sprzedawane. Branża, którą wspomniałeś, branża fitness, czyli nie chcę powiedzieć kursy, ale treningi jogi, treningi fitness, to jest również coś, co wielu klientów u nas wykorzystuje i co jest ciekawe, wykorzystuje w modelu subskrypcyjnym. Jest u nas funkcjonalność, możliwość włączenia sprzedaży całej kategorii wszystkich produktów, które mamy na swojej platformie, czyli możemy na przykład stworzyć sobie kurs treningu na siłowni, kurs treningu w domu i jeszcze kilka innych kursów związanych z branżą fitness i sprzedawać to w pakiecie jako płatność subskrypcyjna. Wtedy użytkownik ma dostęp do tych wszystkich materiałów na określony czas i automatycznie, powiedzmy, co miesiąc pobierana jest opłata. My to nazywamy takim Netflixem zarówno kursowym, ale właśnie fantastycznie się to sprawdza w branży fitness, zdrowego odżywiania. W branży kursów jak najbardziej też, jeśli ktoś ma bardzo dużo kursów, dużo materiałów, to taki dostęp subskrypcyjny, gdzie użytkownik płaci co miesiąc, również jest bardzo chętnie wykorzystywany.
Czyli jestem w stanie zbudować sobie takiego własnego kursu Flixa, tak jak mają niektórzy tego typu platformy, dedykowane de facto, budowane od zera, więc to jest cenna informacja. To jest też coś, co zachęciło mnie, przyznam szczerze, do pozornie chyba się mówi tak kolokwialnie wejścia, prawda, w projekt MyVOD i pochodne wokół niego narosłe. A tak jakbyś miał wskazać jednego twórcę robiącego najdziwniejszą rzecz na MyVOD, to kto by to był? Najdziwniejsze oczywiście z twojej perspektywy, bo nie chodzi tu, żeby kogoś negatywnie oceniać, ale taką najbardziej zaskakującą, której nie spodziewałbyś się, że da się przenieść do świata jednak wideo, audio, tekstów i tym pochodnych materiałów.
Nasi klienci nas zaskakują, no nie chcę powiedzieć, że codziennie, ale prawie codziennie. I nie zdawaliśmy sobie nawet sami sprawy, że jesteśmy w stanie sprzedawać również szkolenia fizyczne i za pomocą MyVOD sprzedają szkolenia fizyczne, tworząc po prostu dany kurs tylko na określone okienko sprzedażowe, jak i również sprzedają podcasty. Twój podcast jest bezpłatny, ale być może w przyszłości, kiedy będziesz stwierdzisz, że ta wiedza, którą przekazujesz w jakichś odcinkach, jest naprawdę tak bardzo wartościowa, że warto ją w cudzysłowie zamknąć za paywallem, to możesz między innymi wykorzystać MyVOD do tego, aby takie odcinki podcastowe sprzedawać. I też są takie osoby z branży na przykład beauty, które swoje podcasty sprzedają dla swojej społeczności.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że są osoby, które monetyzują podcast w modelu subskrypcyjnym w platformie MyVOD?
Akurat nie podcasty nie pamiętam, bo tych klientów mamy już ponad 300, więc nie pamiętam, czy akurat jest takie idealne połączenie, jak to określiłeś, ale tak, są osoby, które sprzedają pojedynczy dostęp do swoich pojedynczych podcastów. Jedna rozmowa może kosztować 10, 20, 30 zł.
Aha, czyli nawet pojedynczy podcast jeszcze jest płatny. Muszę się zastanowić nad swoim sprytem biznesowym, skoro jeszcze na to nie wpadłem. Okej, okay, ale wywołałeś ciekawy wątek. Powiedziałeś o 300 klientach. I to jest takie dobre pytanie, bo myślę, że słuchacze też na pewno docenią, czy to otwartość, czy słuchacze lubią liczby. Umówmy się. Więc jeżeli mógłbyś podzielić się nieco więcej wynikami, czy to właśnie samego MyVOD, czy klientów, oczywiście nie wskazując nikogo z imienia nazwiska, żeby tam urząd skarbowy czy uprzejmi nie donieśli, ale na przykład właśnie o tym, ile w zasadzie jest kursów jednocześnie na platformie, ile zarabia się w ogóle na przykład na kursach na podstawie jakichś danych czy wewnętrznych badań, które prowadzisz, bo to też jest taka sfera, której w zasadzie wszyscy mówią zarób na kursie, ale niewielu mówi ile w zasadzie można zarobić, więc ty masz tę wiedzę, bo obserwujesz to od wewnątrz, podziel się proszę z nami.
To też było jedno z moich ogromnych zaskoczeń, jeśli chodzi o kwoty, jakie można zarobić na kursach online. I mogę śmiało powiedzieć, że top 10 naszych klientów zarobiło od początku istnienia platformy i od początku swoich istnień platformy ponad 1 000 000 zł każda platforma. Co przekłada się w całości na wszystkie platformy na ponad 20 milionów złotych z kursów i innych produktów online, które są sprzedawane przez naszych klientów. To pokazuje, jaka wielka moc i siła jest w kursach i produktach online'owych. Oczywiście, jeśli mówimy o tych osobach z tej listy top 10, to trzeba zaznaczyć, że są to osoby, które mają wokół siebie zbudowaną już ogromną społeczność, ogromną markę, ale też dostrzegamy ludzi, którzy jak parę lat temu dołączali do naszego narzędzia, to nie mieli właściwie prawie żadnej społeczności. Zaczynali od zera, ale dzisiaj prawie że znajdują się w tym top 10. Mogę również powiedzieć, że wszystkich użytkowników końcowych, czyli wszystkich tych, którzy są klientami naszych klientów, jest ponad 150 tysięcy. To też pokazuje, że tych osób jest bardzo dużo na te wszystkie platformy i już mogę powiedzieć, mamy końcówkę stycznia, dobijamy do 1 000 000 złotych zarobku w tym roku. Tylko i wyłącznie w tym roku z platform to jest 1 000 000 złotych z kursów i materiałów wideo. Ostatnią liczbę, którą ci podam, to jest 1002 kursy na wszystkich platformach, co średnio daje ponad 2 kursy na platformę. Natomiast jest dużo platform z jednym kursem, a rekordziści mają ich ponad 50.
Nieźle. I teraz aż ciśnie się na usta pytanie, które lekko by skontekstualizowało to, co powiedziałeś. Czyli z twojej perspektywy, osoby, która ten rynek obserwuje i zna od lat, ma dzięki temu cały przegląd kategorii, tak? Potrafi wyciągnąć właśnie z kapelusza, brzmi źle, ale wiesz, o co chodzi, czyli że po prostu ma fakty w głowie, po które może sięgnąć, to już jest szczyt i nie ma już miejsca na nowych twórców i będzie coraz trudniej, czy raczej nawet uważasz, że nie, to się jeszcze na poważnie nie zaczęło i mimo, że jest już masa osób, która robi miliony złotych, to jeszcze jest dużo przestrzeni. Bo wiesz, o co chodzi? Jest tak, że jeżeli odpalisz, myślisz nad kursem online i zaczynasz szukać wiedzy w sieci, to okazuje się, że praktycznie nie ma już kategorii czy tematyki, w której kurs by nie istniał. Od ezoteryki po ćwiczenia fizyczne, jak powiedziałeś. I mam takie wrażenie, jak sam tworząc kursy, rozmawiam z innymi twórcami kursów, tudzież potencjalnymi twórcami kursów, że trochę ich to zniechęca. Typu, nie ma już przestrzeni na nowe rzeczy, bo są ci właśnie zarabiający miliony, którzy zgarnęli cały rynek. Czy z twojej perspektywy, widząc też poza tymi gwiazdami świecącymi najjaśniej, jednak takiego... przeciętnego to złe słowo, ale standardowego twórcę, który jest na wczesnym etapie rozwoju bądź jeszcze nie robi takich wyników, to faktycznie lepiej w to nie wchodzić, czy właśnie jest inaczej?
Uważam, że warto w to wejść, bo jest to biznes i jest to sektor, dział, który będzie się jednak dynamicznie rozwijał. Podam tu przykład do marek samochodów. Być może gdyby była jedna marka samochodów, jeden model samochodów, to prawdopodobnie część z nas musiałaby kupić dany samochód, żeby się przemieszczać. Ale dzięki temu, że my mamy ogromny wybór tych marek, to my możemy wybrać, czy chcemy jeździć Skodą, Toyotą, Volvo, czy jeszcze inną marką. I podobnie jest w świecie kursów online. To, że dany kurs już powstał i ktoś już go stworzył, to wcale nie oznacza, że dana osobowość czy dana wiedza będzie odpowiadać każdemu. Tutaj wpływ na to ma mnóstwo czynników, chociażby nasz charakter, nasz tembr głosu, nasze zaangażowanie w społeczność. Po prostu dany kurs jednym może się podobać, a innym niekoniecznie. Dana osobowość, dana marka. Będzie też miał wpływ marketing, który wokół tej marki swojej i swojego kursu zrobimy. Więc jak najbardziej warto, jeśli czujemy się na siłach i mamy wiedzę, wejść w rynek, ponieważ możemy zagospodarować przestrzeń i dać produkt dla osób, które być może korzystają obecnie nawet z innych kursów, natomiast nie są w 100% z nich zadowolone i w 100% przekonane. Nie wiem, czy Arturze zgodzisz się ze mną, ale pewnie część osób być może bardzo lubi jedną agencję marketingową, a część osób nie jest akurat do tej agencji przekonana i będzie szukać innej. I to właśnie ta konkurencja sprawia, że na rynku jest miejsce również na innych graczy.
No na koniec dnia z tym się zgodzę pod tym kątem, że faktycznie, szczególnie w branży edukacyjnej, jest to kwestia tego, jak przekazujesz wiedzę i czy trafiasz akurat do takich osób. Ktoś woli styl formalny, ktoś nieformalny, ktoś luźną komunikację, ktoś bardziej techniczną na przykład, a temat pozornie ten sam, plus zawsze jest też kwestia autorskiego punktu widzenia. I trochę mi też powiedziałeś...
Ja tu ci pozwolę sobie przerwać, ale tu powiedziałeś właśnie, poruszyłeś świetny aspekt technicznego tworzenia kursów. Przychodzą do nas młodzi twórcy i pytają się, chcemy stworzyć swój pierwszy kurs, czy ja muszę wynająć profesjonalne studio? Nie, nie trzeba wynajmować profesjonalnego studio, bo można zrobić w zaciszu domowym również świetny kurs. I być może część grupy, część naszych odbiorców właśnie taką domową atmosferę z bałaganem w tle będzie preferować niż nagranie w profesjonalnym studio. Jak i w drugą stronę, część osób będzie oczekiwało, jeśli już wydaje te kilkadziesiąt, kilkaset złotych na kurs, to już to powinno być przygotowane super profesjonalnie, nagrane z 5 kamer i również takie kursy znajdą swoich odbiorców.
Powiem ci, że też się zgodzę, tutaj na spodziewanie się zgadzamy, bo odwołam się do świata mi bliższego, czyli świata kreacji reklamowych. Bo widzę taki trend, który na własny użytek nazywam storiesyzacją albo tiktokozacją kreacji. Czyli, że możesz mieć świetną sesję zdjęciową na przykład w swoim klubie fitness i te kreacje nie będą sprzedawały. A nagrasz prostego bumeranga Instagramem albo zdjęcie takie a la selfie i puścisz to w reklamach i to przez swoją naturalność, dostępność, taką lekką właśnie familiarność sprawi, że nie, tu będzie więcej. I faktycznie może być tak, że tak sobie teraz myślę po tym, co powiedziałeś, że jak coś wygląda dość tak właśnie mocno, studyjnie, profesjonalnie, to można mieć wrażenie, że to jest, że to buduje taką atmosferę dystansu. A później będzie coś, co będzie przaśne, ale w dobrym tego słowa rozumieniu. Czyli takie domowe, ciepłe, to są chyba lepsze słowa, te, których ty użyłeś. I to sprawi, że ktoś powie, o kurczę, ten człowiek jest na tym etapie, co ja, jest podobny jak ja i w takim razie wezmę to od niego. Więc to jest to ciekawy aspekt. Ale mam z tym związane też pytanie, chociaż chyba masz jeszcze coś, żeby tutaj co chciałbyś dopowiedzieć.
Jeśli chodzi o tą tematykę nagrywania kursów w profesjonalnym studio, że tworzymy dystans i jakby, że już nie jest to takie domowe i przyjazne. Troszeczkę też z tym się nie zgodzić, bo społeczność, która jest wokół danej osoby czy danej marki, ona funkcjonuje z nią na co dzień. Ogląda jej storiesy, TikToki, zdjęcia na Instagramie, na Facebooku i profesjonalnie wykonany kurs w studio dodaje oczywiście plus jeden do profesjonalizmu, ale my przez swój wizerunek i komunikację w innych kanałach możemy pokazać, że my również jesteśmy tacy domowi, przyjaźni i sympatyczni. To tylko to chciałem jakby dopowiedzieć.
Jasne. A to mnie prowadzi do kolejnego pytania, czyli biorąc pod uwagę właśnie, że tak jak teraz powiedziałeś, są pewne cechy, które są cechą dobrego twórcy kursów, w rozumieniu jakaś pewna osobowość, na przykład zbudowana społeczność i ty masz tę wiedzę, ten przekrój, obserwując ludzi, którym się udaje i też, bądźmy szczerzy, tych, którzy zakładają kursy i im się nie udaje. Tacy ludzie też są i nie udawajmy, że każdy, kto stworzy kursy, będzie od razu milionerem, bo tak niektórzy obiecują, ale to są tylko mrzonki. Natomiast, czy widzisz jakieś cechy wspólne w zachowaniu, podejściu do tworzenia kursów, do wyzwań, do przygotowywania, promowania tych platform, które łączą te osoby, którym się udaje i pewne właśnie zachowania, sygnały ostrzegawcze, które kiedy widzisz, to podejrzewasz, ta osoba nie wygląda, jakby mogła tym zawojować świat, bo brakuje jej tego czegoś, na przykład, co mają ci pierwsi.
Myślę, że tutaj wymieniłbym kilka punktów. Pierwszy to jest ten, o którym już wspominałem, czyli wypośrodkowanie pomiędzy samym kursem, a tym, kim jesteśmy w social mediach, jak rozmawiamy z naszymi klientami, z naszą społecznością. Musimy być naturalni i nawet jeśli robimy super profesjonalne nagrania filmowe do naszego kursu, to musimy być naturalni i szczerzy w życiu codziennym, w komunikacji z naszymi fanami, z naszą społecznością. Również wypośrodkowałbym i wyrównał ilość czasu i emocji i zaangażowania pomiędzy nagrywanie kursu, a później jego promocję i komunikację ze społecznością. Zdarza się, że ktoś angażuje się w 150% w nagranie, przygotowuje super profesjonalne studio, za które wydaje mnóstwo pieniędzy, nagrywa od razu 10 kursów, natomiast nie angażuje się w swoją społeczność, nie ma na to czasu. I później ma, że tak powiem, rozczarowanie, że być może to nie wyszło. Jak i w drugą stronę, jeśli tworzymy i angażujemy się zbyt mało w nasz kurs, a bardziej spędzamy czas z naszą społecznością, to stajemy się bardziej ich znajomym ze social mediów, a nie ekspertem, który ten kurs posiada i który chce przekazać swoją wiedzę poprzez ten kurs. To myślę, że to są takie elementy, na które bym zwrócił uwagę dla każdego, kto jest w tej branży lub dla każdego, kto chciałby nagrać swój kurs online, żeby właśnie wypośrodkować pomiędzy tą społecznością swoją, jak i pomiędzy tymi technicznymi i takimi aspektami tworzenia tego kursu.
Dobrze, czyli wiemy już, jaka jest taka wypadkowa dobrych cech człowieka, który być może sprzeda również tak jak inni na MyVOD kursów za 1 000 000 złotych. Natomiast jakie są najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się, czy które obserwujesz u osób, które zaczynają tworzyć kursy online tak w ogóle?
Bardzo ciężkie pytanie, ale jak wiadomo, nie lubi się rozmawiać o problemach, ale postaram się tutaj wskazać kilka kluczowych, które według mnie na podstawie moich obserwacji rynku te problemy po prostu istnieją i funkcjonują. Jednym z problemów to jest to, co już troszeczkę poruszyłem wcześniej, czyli takie zbyt mocne zaangażowanie się w jedną stronę. I pamiętajmy, że te kursy wcale nie muszą być nagrane w profesjonalnym studio, że możemy się podczas takiego kursu pomylić, przejęzyczyć i nie trzeba nagrywać takiego kursu przez 500 godzin i robić go idealnego. Wypuśćmy pierwszą wersję i zobaczmy, jak zareaguje społeczność nasza na to i co ona nam powie o naszym produkcie. Drugą kwestią, z którą borykają się czasami nasi klienci, w szczególności ci mniejsi, to są właśnie aspekty marketingowo-sprzedażowe. Wiadomo, że ta społeczność buduje się z czasem, systematycznie, natomiast wypuszczając kurs chcielibyśmy od razu szybko widzieć efekty. I tutaj brakuje często troszeczkę takiego właśnie finansowego i zaangażowania w reklamę marketingową, w reklamę na Facebooku, w reklamę w Google Adsach, która być może dla takich osób wcale na początku nie jest bardzo droga i nie jest super trudna. My jako MyVOD też wychodziliśmy często z takimi inicjatywami jak online kursy z Meetup, gdzie po prostu zapraszaliśmy ekspertów, którzy tłumaczyli prostym językiem, jak zacząć z reklamą internetową, jak pozycjonować stronę z kursami, jak tworzyć kampanię na Facebooku czy Google Adsach. No i też trochę ten nasz nowy projekt, już tutaj troszkę przechodząc do następnej części, to chcę powiedzieć, że MyVOD, będąc teraz pod skrzydłami nowej spółki, również ma przygotowane pewne produkty, usługi i pewną pomoc właśnie pod kątem marketingowym. No bo chyba będąc teraz razem z Arturem, który jest mistrzem marketingu, no to będzie to dla naszych klientów również łatwiejsze i też im myślę, że wspólnie pomożemy w tym.
Pomożecie, pomożemy. Nie? Tak mi się skojarzyło od razu. Natomiast faktem jest, że chciałem porozmawiać jeszcze o tym niewymienionym, kolejnym, chyba czwartym obszarze, w który jesteś zaangażowany i ja z wielką przyjemnością jestem tam zaangażowany również. Wychodząc od takiego zdania, że rynek edukacji online to nie są tylko kursy online. A przyznam szczerze, że jeszcze tak rok temu, gdyby ktoś mnie o to spytał, to bym sobie postawił znak równości między jednym a drugim, bo nie siedząc gdzieś w strukturach większego biznesu, korporacyjnych, z dużymi działami learningu i w ogóle, to ciężko jest się o tym dowiedzieć, ponieważ taka narracja medialna, popularna, jest zdominowana wokół kursów online. I jest taki znak równości między edukacją online a kursami online. I tu pojawia się ten inny świat, zupełnie innych rozwiązań, bardziej zaawansowanych. Świat, o którym mam nadzieję, że nam za chwilę powiesz. Więc przedstaw nam proszę, czym jest ten kolejny, czwarty, jeżeli dobrze liczę, obszar twojej działalności, który chyba najwięcej czasów i tych maili o 11 obecnie zajmuje.
Na pewno są to te maile wysyłane do ciebie o tej godzinie 11. To nie jest obszar, w którym ja działam, ale w którym my działamy, Arturze, bo to jest mój, twój, jak i całej Escoli projekt, czyli headlessowy LMS, system learningowy profesjonalny stworzony dla biznesu, ale bardzo specyficzny, jeśli chodzi o technologię jego wykonania. Mam wchodzić w szczegóły?
Powiem ci szczerze, że biorąc pod uwagę, że sam musiałem przebijać się mentalnie bardzo mocno, żeby zrozumieć 3/4 zdania, które właśnie powiedziałeś. To rozmontujmy je na części pierwsze i zacznijmy w ogóle od tego, czym się różni w zasadzie taka platforma do nauczania, tak jak to określiłeś, czyli nasz Wilms, od takiej platformy, jaką jest MyVOD.
Platforma MyVOD jest prostym systemem przekazywania wiedzy w formie filmów i materiałów wideo. Natomiast w firmach, na uczelniach i w innych instytucjach bardzo często potrzebne są narzędzia dużo bardziej rozbudowane. I właśnie wtedy z pomocą przychodzą systemy typu LMS, czyli Learning Management Systems, czyli element infrastruktury IT, który pozwala zarządzać nam tym sposobem edukacji, z tą edukacją, czy to naszych studentów, czy naszych klientów, czy naszych pracowników. Takie systemy LMS bardzo często wykorzystywane są w firmach, w korporacjach, na przykład jako platformy rozwojowe dla pracowników, czy platformy onboardingowe, które pozwalają w dużo prostszy sposób wdrożyć pracownika do firmy. Czym taki system, taka platforma różni się od MyVOD? To przede wszystkim złożonością. Jest tam dużo więcej interakcji, są ścieżki kursów, czyli użytkownik, pracownik najpierw musi wykonać pierwszy kurs, aby móc przejść do drugiego. Są odpowiednie certyfikacje. Jest to po prostu dużo bardziej złożony schemat i no, coś dużo bardziej złożonego niż taka prosta platforma z materiałami wideo. Jest tam mnóstwo rodzajów ćwiczeń, testów weryfikujących wiedzę, sprawdzających umiejętności i pojęcie, czy dany kurs został poprawnie wykonany przez uczestnika. No i już nie mówiąc, że te systemy LMS mogą być również wykorzystywane przez firmy do prezentacji i edukacji na różnych urządzeniach. Mówimy to oczywiście standardowo wielka trójca, czyli smartfon, tablet, komputer, desktop, ale również taki system LMS może być wykorzystywany do przekazywania wiedzy na przykład na okularach VR-owych czy AR-owych.
Jedna rzecz na koniec, którą chciałbyś polecić słuchaczom albo myśl, z którą chciałbyś ich zostawić.
To bardzo ciężkie pytanie. Nie uprzedziłeś, że takie pytanie tutaj planujesz zadać. Dobra, jedna myśl na koniec, którą chciałbym zostawić naszych słuchaczy. Myślę, że wracając do tematu kursów online i tej społeczności, jeśli ktoś zastanawia się, czy warto wejść w ten świat, ma obawy przed tym, że nie będzie miał czasu, że nikt nie będzie kupować jego kursów, to ja chcę mu powiedzieć, że warto i żeby osoby te nie bały się zaryzykować i wejść w ten świat, jeśli chcą tylko i wyłącznie spróbować uczyć i przekazywać swoją wiedzę. Myślę, że warto być odważnym i warto to robić. No to może to będzie ta jedna kluczowa rzecz, którą przekażemy naszym uczestnikom. Chciałeś jedną.
To mi się bardzo podoba, żeby z takim przekazem ludzi zostawić, bo jednak na koniec dnia technikalia platformy, oczywiście jedyna słuszna, czyli nasze MyVOD, i to są narzędzia, a na początku musi być ten człowiek, który chce pomóc innym. Bo ja głęboko wierzę, że jak po prostu chcesz pomóc, chcesz uczyć, robisz to z dobrą intencją i chęcią przekazania tej wiedzy, to jeżeli tylko znajdziesz sposób, żeby pokazać się tym ludziom, którzy tego potrzebują, to jest ten najtrudniejszy fragment, to się uda zrobić.
Jeszcze bym powiedział, zacznij działać i nie bój się pokazywać swoich efektów. My w przypadku MyVOD mieliśmy duży problem wypuszczenia naszego produktu, ponieważ chcieliśmy, żeby on był idealny, żeby był perfekcyjny, żeby każda funkcjonalność, którą żeśmy sobie wymyślili, żeby była już wdrożona w pierwszej wersji. Nie róbmy tego. Po prostu jeśli mamy takie MVP, pokażmy to światu i rozwijajmy ten produkt już razem z naszą społecznością. Także nie bójmy się działać i nie bójmy się pokazać tego, co stworzyliśmy innym.
To chyba jest w ogóle trend, building public. Po części ta nasza rozmowa jest troszkę o tym, prawda? Mówimy o Wilmsie, który jest cały czas produktem rozwijającym się i między innymi za pomocą feedbacku od osób, z którymi już pierwszych klientów, z którymi na ten temat rozmawiamy. Więc tak, pod tą myślą również się podpiszę, więc taki zgodny podcast nam wyszedł.
Bardzo się
cieszę. Bardzo cieszy, oczywiście. Więc moim gościem był Robert Rachwał, któremu z tego miejsca gorąco dziękuję. A ciebie, drogi słuchaczu, słuchaczko, proszę o subskrypcję, kliknięcie lajka na YouTubie, czy gdziekolwiek tego słuchasz, recenzję, komentarz na Apple Podcast, który powie, wyrazi, czy podobał Ci się ten odcinek, albo poprzednie, albo inne i czekasz na więcej. W każdym razie, niezależnie od tego, czy to zrobisz, czy nie zrobisz, do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. I cześć!